Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
Przenosimy się do Brukseli, gdzie jest szefowa unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją East Stratcom Task Force, dr Martyna Bildziukiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli będziemy rozmawiać o dezinformacji i wojnie informacyjnej. Zacznijmy od sytuacji na granicy białorusko-polskiej. Chciałem zapytać, jakie chwyty stosują tutaj Moskwa i Mińsk, ale najpierw jednak zapytam się, czy my możemy mówić o dezinformacji, czy to są już po prostu jawne kłamstwa? Jaka tu jest granica?
Myślę, że ta granica jest cienka. To zależy oczywiście od sytuacji. Dezinformacja czasami i właściwie coraz częściej z tego, co widzimy, nie polega na takich bezczelnych kłamstwach, bardziej na manipulacji, czasami nawet wyrafinowanej manipulacji. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na granicy, to szczególnie pod kątem mediów reżimowych białoruskich widać, że te takie powiedzmy tradycyjne środki uprawiania dezinformacji w dalszym ciągu są w użyciu. Bo z mojej perspektywy mamy tutaj do czynienia właśnie z takim tradycyjnym podejściem, to znaczy zaangażowaniem wszystkich mediów, które są po stronie reżimu bądź wspierane bezpośrednio przez reżim, zarówno online, jak i tych bardziej tradycyjnych, i telewizja jest tutaj absolutnie kluczowa, szczególnie, że ta sytuacja bardzo dużo mówi do nas obrazami, ale też trzeba powiedzieć, że współpraca reżimowych mediów rosyjskich i białoruskich w tym zakresie jest bardzo zaawansowana. I oczywiście te kłamstwa rozprzestrzeniają się również online, natomiast ja bym powiedziała, że właśnie w odróżnieniu od niektórych innych kampanii dezinformacyjnych, które widzieliśmy w tym roku i w ogóle w ostatnich latach, ta jest taka najbardziej klasyczna, nawet powiedziałabym siermiężna.
Ale siermiężna ze strony białoruskich mediów, czy też rosyjskich?
Przede wszystkim ze strony białoruskich mediów. Natomiast tak, rosyjskie media, te reżimowe oczywiście, na początku próbowały trochę utrzymywać dystans wobec tej sytuacji, ale jednocześnie, czy po chwili, jednak ruszyły w sukurs. I czasami można mieć wrażenie, że może jest to dezinformacja mniej siermiężna, ale z drugiej strony mamy takie przykłady jak mniej więcej 10 dni temu, kiedy jeden z rosyjskich posłów do Dumy wyruszył na granicę polsko-białoruską i zaczął krzyczeć na tej granicy do polskich strażników granicznych, mówiąc, że Unia Europejska przyjdzie i zabierze wam wasze dzieci. I ten przekaz znalazł się oczywiście w mediach prokremlowskich i był bardzo, bardzo mocno podbijany. No, myślę, że to się zalicza do kategorii siermiężnych przekazów.
Białoruska propaganda w ogóle była zawsze siermiężna, tak? Więc ona chyba tutaj dopiero się uczy tych takich trików bardziej zbliżonych do tego, jak to robią Rosjanie.
Tak, myślę, że tak właśnie jest. I chociaż ta propaganda i dezinformacja białoruska też uczy się na przykład w ten sposób, że sponsoruje proreżimowe kanały, na przykład na portalu Telegram, wykorzystuje też portal YouTube w sposób zresztą bardzo bezczelny, ale o tym może za chwilę, to mimo wszystko bardzo łatwo taką propagandę i te dezinformacje zobaczyć i odróżnić. Ona faktycznie nie jest subtelna w żaden sposób. Opozycja białoruska i ci, którzy ją wspierają, bardzo jasno też widzą, co jest proreżimowe, a co nie jest proreżimowe.
To w takim razie do kogo jest skierowana ta siermiężna propaganda?
Ta propaganda jest skierowana przede wszystkim do Białorusinów, ale nie zawsze chodzi o to, żeby ich przekonać do reżimu Łukaszenki. Często jest wysłanie takiego sygnału, żeby się po prostu bali, żeby się trzymali na baczność. Właśnie, żeby wzniecać ten strach. I tutaj może podam ten przykład YouTube'a. Nasz zespół na stronie EU versus Dezinfo kilka miesięcy temu opisał taką sytuację, o której zresztą też pisali niektórzy niezależni dziennikarze białoruscy. Otóż na portalu YouTube, kiedy się łączymy z białoruskiego IP, możemy zobaczyć reklamy, które są de facto nagraniami z wymuszonych zeznań od więźniów politycznych. Takie zeznanie od Ramana Pratasiewicza czy od Sofii Sapiegi, również od innych więźniów politycznych, można zobaczyć jako reklamę Białorusi na YouTubie. No jest to samo w sobie oczywiście karygodne, żeby powiedzieć to delikatnie.
Tutaj pani mówiła o tym białoruskim IP, czyli to jest dla odbiorców na Białorusi, ale czy te przekazy w jakiś sposób trafiały także na Zachód? Bo no, my dziennikarze mieliśmy dość trudne zadanie, dziennikarze spoza Białorusi, że musieliśmy się generalnie opierać na tych przekazach, które właśnie generują białoruskie media i białoruskie instytucje, na przykład Komitet Graniczny.
Tak, myślę, że to jest duży problem w tej chwili w odniesieniu do sytuacji na granicy, że media mają dostęp do tej granicy tylko od jednej strony i to jest właśnie strona białoruska. Oczywiście wszyscy dziennikarze niezależni, również z Zachodu, na pewno starają się wykonywać swoją pracę jak najlepiej i weryfikować źródła, pokazywać sytuację tak obiektywnie, jak są w stanie to zrobić, ale nie zmienia to faktu, że na przykład jeżeli chodzi o właśnie o obraz po prostu tego, co się dzieje na granicy, no to są niestety skazani na to, co pokaże im strona białoruska. Tutaj wracając jeszcze do mediów rosyjskich, warto powiedzieć, że na przykład dziennikarze RT, czyli tej największej tuby propagandowej Kremla, która nadaje poza granicami Rosji, na cały świat, są obecni na granicy cały czas. Pokazują bez przerwy nagrania właśnie z tego, co się dzieje, oczywiście z odpowiednim komentarzem. No i to jest niestety ta przewaga wobec niezależnych mediów. Wykorzystują sytuację.
Tam też był stream bodajże prowadzony przez Raptli bezpośrednio z granicy, z tego obozu tuż przy granicy w Bruzgach. No ale w takim razie jak tutaj się bronić w tej sytuacji? Co my możemy zrobić tutaj po tej stronie granicy? Przed taką dezinformacją, która płynie właśnie stamtąd.
Przede wszystkim rozpowszechniać informacje na temat dezinformacji, że się tak wyrażę. Czyli wykorzystywać no, takie źródła, jak chociażby to, na którym pracuje mój zespół, czyli EU versus Dezinfo, gdzie co tydzień zamieszczamy w naszej bazie przypadków dezinformacji nowe przykłady tej dezinformacji, również w odniesieniu do tej sytuacji na granicy. I właśnie i przede wszystkim próbować zwiększać świadomość tej sytuacji, tego jak nierówny, jak zmanipulowany jest przekaz, no i właśnie próbować znaleźć prawdę jednocześnie.
Oprócz Białorusi mamy jeszcze jeden gorący temat w tym roku, to jest Ukraina. Ukraina chyba zawsze jest celem rosyjskiej propagandy, teraz jest to związane także z zaostrzeniem na granicy. My obserwujemy to, co się dzieje, to znaczy to zwiększanie się liczebności wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i na terytoriach okupowanych, zajętych przez Rosjan czy kontrolowanych przez Moskwę. Czy to też można uznać za pewną wojnę propagandową? Bo Kijów na przykład bardzo chętnie o tym mówi, że właśnie to jest celem Rosjan. Celem Rosjan jest zastraszenie, a nie bezpośrednia agresja.
Myślę, że niestety jedno i drugie się nie wyklucza, ale warto faktycznie powiedzieć, że Ukraina jest głównym celem dezinformacji rosyjskiej. I tutaj wracając znowu do bazy EU versus Dezinfo, bazy przypadków dezinformacji, jeżeli popatrzymy na przypadki, które atakują właśnie Ukrainę jako niezależne, niepodległe państwo, to tego typu narracje dezinformacyjne zajmują prawie 40% przypadków w całej naszej bazie, którą prowadzimy od 6 lat. Więc myślę, że to jest bardzo znamienne. Pewne narracje się nie zmieniają, przede wszystkim ta dotycząca Krymu, ale w tym roku też powróciła po dość długiej nieobecności taka narracja, też powtarzana przez czołowych rosyjskich polityków, która mówi, że Ukraina i Rosja to jest jedno państwo. W związku z tym powstają kolejne przekazy dezinformacyjne, które też pokazują, mają na celu pokazać, że Ukraina nie jest niezależnym państwem, że ona tak naprawdę należy do Rosji, albo zupełnie od drugiej strony, że Ukraina nie jest niezależnym państwem, dlatego że jest sponsorowana przez Stany Zjednoczone, że tak naprawdę nie podejmuje żadnych własnych decyzji, bo jest po prostu na pasku Amerykanów. Chociaż taka narracja pojawia się też bardzo często, na przykład w odniesieniu do Polski, a także innych państw Unii Europejskiej. Myślę, że warto jeszcze w kontekście tego, co widzimy teraz, czyli tego wzmożonego ruchu na granicy rosyjsko-ukraińskiej, który zresztą widzimy już drugi raz w tym roku, warto powiedzieć, jak narracje dezinformacyjne wokół tego tematu się kształtują. I taka jedna największa, najczęstsza dotyczy tego, że Ukraina jest agresorem, że to Ukraina jest agresywna i tak naprawdę jeżeli Rosja robi coś na granicy, to dlatego, że musi odpowiedzieć na agresywne zachowanie Ukrainy. Czasami w tej narracji Ukraina zamieniana jest na przykład z NATO albo trochę rzadziej z Unią Europejską. Czyli właśnie Stany Zjednoczone, NATO, Unia Europejska, to one są agresywne i dlatego Rosja musi się bronić, Rosja jest okrążana. I w związku z tym musi wzmocnić swoje możliwości obrony, bo kto wie, co się może wydarzyć.
Ale jeszcze jedna kwestia dotycząca Ukrainy, to jest kwestia tego, jak te rosyjskie przekazy docierają do Ukraińców, bo wiemy, że na przykład rosyjskiej telewizji nie ma w ukraińskich kablówkach. Można ją oglądać przez internet, jeżeli się ma VPN. Są pewne drogi, ale chyba jeszcze jest jeden ważny gracz, to jest Telegram, prawda? Który jest szalenie popularny na Ukrainie i jest źródłem, które w dużym stopniu jest źródłem anonimowym, czyli tę dezinformację ułatwia.
Tak, zgadza się. Telegram jest jednym z głównych źródeł informacji wśród młodych Ukraińców ale też jednym z głównych źródeł dezinformacji w tej chwili, właśnie dlatego, że sposoby kontrolowania przepływu informacji są tam mocno ograniczone, to znaczy bardzo wiele po prostu można, dużo więcej niż na zachodnich platformach. To jest też przyczyna, dla której wiele mediów rosyjskich otwiera właśnie swoje kanały na Telegramie. Mamy też analizę na stronie EU versus Info na ten temat. W tym roku odnotowaliśmy ponad 30 nowych kanałów na Telegramie. To są głównie kanały związane z różnymi wersjami językowymi RT i one bardzo szybko zyskują na popularności. Powód, dla którego te kanały otwierają się na Telegramie, oprócz tego właśnie, że po prostu więcej im tam wolno, najkrócej mówiąc, jest również taki, że i Facebook, i inne platformy społecznościowe, a RT i inne rosyjskie media są bardzo popularne również na Facebooku, wprowadzają jednak coraz więcej takich sposobów kontrolowania dezinformacji, blokowania przekazów, które manipulują, czy raczej kont, które manipulują.
Też rosyjskie media są dość dobrze prowadzone pod tym względem, że one są łatwo dostępne, to znaczy w tym sensie, że na przykład nie ma czegoś takiego jak paywall, za treści nie trzeba płacić. Właściwie wszystko można tam znaleźć, prawda? To też chyba jest ważne i to też zwiększa liczbę odbiorców.
Tak, zdecydowanie tak. To jest też sposób na zyskanie odbiorców w trochę dalszych od nas częściach świata, takich jak Afryka czy na przykład Ameryka Łacińska, bo część sposobu działania właśnie mediów prokremlowskich i rosyjskich w tym regionie polega na tym, że wszystko, co piszą, wszystko, co mają, jeżeli chodzi o informacje, udostępniają bez opłat, co dla wielu lokalnych mediów właśnie na przykład w Ameryce Łacińskiej jest niezwykle atrakcyjne, bo nie stać ich na przykład na korespondentów w Europie. Zainwestowanie właśnie w możliwości lepszego zbierania informacji na temat tego, co się w Europie dzieje, więc korzystają po prostu z tego, co dostają. To jest taki nisko wiszący owoc, z którego korzystają i też nie mają możliwości weryfikacji tych informacji, które dostają. Więc zarówno informacje, jak i przekazy dezinformacyjne po prostu kopiują i podają dalej.
A mnie też zaskoczyło kiedyś, że w przypadku Nagrody Sacharowa, którą dostał w tym roku Aleksiej Nawalny, nagranie z ogłoszenia tej nagrody było właśnie udostępnione w serwisie Raptly. I to jest chyba trochę dziwne jednak, prawda?
Mnie to jakoś bardzo nie dziwi, muszę powiedzieć. To znaczy, to też nie jest tak, że prokremlowskie media w całości, w 100% proponują przekaz dezinformacyjny i manipulujący. One też, żeby pracować nad swoją wiarygodnością, czasami faktycznie pokazują informacje rzetelne. Ale to jest też część taktyki, która polega na tym, żeby właśnie zwiększyć swoją wiarygodność. Podawać również rzetelne informacje, ale gdzieś pomiędzy przemycać również te przekazy dezinformacyjne, które dobrze znamy.
Jeszcze jeden temat, który był w tym roku, to oczywiście temat szczepień. Jeżeli już mówiliśmy o Ukrainie, to na Ukrainie mówiono, że zniechęcali do szczepień Rosjanie. Jaka pani zdaniem była retoryka Moskwy właśnie w tej kwestii?
Jeżeli spojrzymy na cały rok, to moim zdaniem najsilniejsza narracja dotyczyła szczepionek zachodnich. Nie szczepionek w ogóle, to znaczy widzieliśmy również inni badacze, na przykład z Instytutu Dialogu Strategicznego, pokazali, że konta prokremlowskie były po stronie, czy podżegały niejako nastroje antyszczepionkowe, natomiast z naszej perspektywy i właśnie patrząc na cały rok, najsilniej wybrzmiały te narracje, które kwestionowały szczepionki zachodnie. I tutaj mieliśmy cały szereg najróżniejszych przekazów, wykorzystujących również sytuacje, które faktycznie miały miejsce. To znaczy, kiedy w Norwegii na przykład odkryto przypadek śmierci, który wynikał z zakrzepu, niekoniecznie był związany bezpośrednio ze szczepionką AstraZeneca, ale faktycznie wydarzył się po tym, jak ta osoba zaszczepiła się. Media prokremlowskie wykorzystały ten przykład, żeby promować taki przekaz, że oczywiście szczepionka AstraZeneca może zabić. Tego typu przekazy były najbardziej popularne. Z kolei w odniesieniu do Pfizera widzieliśmy takie przekazy, które mówią na przykład, że jest to szczepionka dla małp, a jednocześnie silna narracja miała na celu propagowanie szczepionki Sputnik, czyli tej szczepionki rosyjskiej. Cała sytuacja ze Sputnikiem, łącznie z tym, że on nie został w dalszym ciągu dopuszczony do rynku europejskiego, jest cały czas w tym procesie właśnie potencjalnego dopuszczenia, została wykorzystana przez media prokremlowskie w sposób taki dość tradycyjny, to znaczy, żeby atakować Europę za to, że jest rusofobiczna i że na pewno ma geopolityczne powody do tego, żeby nie zaakceptować tej szczepionki.
To rozumiem, ale z drugiej strony wydaje się, że rosyjska propaganda, te działania dezinformacyjne przez lata przygotowywały jednak odbiorców, w tym także na Zachodzie, właśnie do takiego sceptycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media głównego nurtu. I teraz w tych mediach głównego nurtu pojawiły się szczepionki i w związku z tym bardzo często widzimy taką korelację, że środowiska prorosyjskie są także środowiskami antyszczepionkowymi.
Myślę, że jednym z największych problemów, jakie mamy z dezinformacją, również tą rosyjską, jest to, że ona wykorzystuje nastroje, sytuacje, czasem fakty, które już istnieją, budzą w nas jakieś konkretne, zazwyczaj negatywne emocje. I myślę, że to jest jeden z tych przypadków, kiedy po prostu sytuacja została wykorzystana. Machina dezinformacyjna również ma ogromne środki i duże doświadczenie w tym, co robi. I w związku z tym jest w stanie dopasować przekazy pod konkretnych odbiorców, pod konkretne grupy odbiorców. I myślę, że to jest właśnie jeden z tych przypadków.
Pani mówi machina dezinformacyjna. Czy to się nie łączy z jakąś wręcz teorią spiskową, że mamy jakieś centrum, które odpowiada za tą całą dezinformację? No tak chyba nie jest, że ktoś to dokładnie projektuje i ten przekaz jest później multiplikowany.
Na pewno nie jest tak, że jest tylko jedno centrum dezinformacji na świecie. Mój zespół akurat zajmuje się rosyjską dezinformacją, więc o tym mówimy i na to uczulamy. Natomiast to bynajmniej nie znaczy, że Rosja jest jedyna. My akurat wiemy o tym, jak Rosja działa najwięcej. No i warto też powiedzieć, że inni aktorzy, i państwowi, i niepaństwowi, często się z tego kremlowskiego podręcznika uczą, bo on jest po prostu najbardziej rozwinięty. Co jeszcze warto powiedzieć, i to jest fakt, to nie jest teoria spiskowa, to, że wiemy o tak zwanych cotygodniowych spotkaniach kluczowych mediów rosyjskich z odpowiednimi ludźmi w administracji Kremla, gdzie po prostu są przekazywane konkretne narracje, konkretne linie, które te media mają przekazywać. Więc może nie ma jednego ośrodka centralnego, który kontroluje wszystkie możliwe przekazy dezinformacyjne, natomiast mamy dowody na to, że dezinformacja Kremla, właśnie dlatego tak ją nazywamy, jest sponsorowana przez Kreml, jest wspierana przez Kreml i administracja Kremla proponuje konkretne przekazy, którymi media mają się zajmować.
Już kończąc naszą rozmowę, czy my możemy powiedzieć, że pojawiły się jakieś trendy w tym roku, które pozwalają nam przewidzieć, jak dalej będzie się rozwijać właśnie ta kwestia, o której rozmawiamy, czyli dezinformacji?
Niestety częścią problemu z dezinformacją jest to, że ona szybko ewoluuje, nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Ale co możemy na pewno powiedzieć, to, że w tym roku z jednej strony mieliśmy do czynienia faktycznie zmianą w porównaniu z poprzednimi kampaniami dezinformacyjnymi, w tym sensie, że kampanie stały się bardziej lokalne. One starają się pozostać poza takim głównym nurtem, poza tym radarem, który jest coraz lepszy, wykrywania dezinformacji zarówno po stronie państw, jak i po stronie mediów społecznościowych. Więc mamy bardziej do czynienia z mniejszymi, na mniejszą skalę właśnie kampaniami dezinformacyjnymi, które trafiają do mniejszych grup odbiorców, ale za to równocześnie do wielu z nich. Trudniej jest w ten sposób je wykryć i to oczywiście jest znaczące wyzwanie w naszej pracy. Inny trend, o którym mówimy już od paru lat, a on ciągle się rozwija, to jest to, co w największym skrócie można nazwać praniem informacji czy praniem dezinformacji. I to polega na tym, że rosyjskie źródło zostaje rozmyte, to znaczy zacieramy ślady, które mogą prowadzić do rosyjskiego źródła. I na przykład, jeżeli coś, dany przekaz pojawia się na portalu Sputnik Polska, o którym wiemy, że on jest finansowany przez Kreml, to potem treść może być odpowiednio dostosowana, czy treść właściwie zostaje taka sama, ale forma zostaje dostosowana do innych kanałów, takich jak fora internetowe, takich jak różne niszowe strony internetowe, również zamknięte grupy w mediach społecznościowych. Treść jest mniej więcej ta sama, ale właśnie forma jest dopasowana tak, żeby nie widać było, że oryginalne źródło pochodzi z Rosji. I to jest oczywiście też duże wyzwanie w naszej pracy, a to też wynika z tego, że machina ciągle musi się uczyć, bo właśnie nasze narzędzia też są coraz lepsze wykrywania tej dezinformacji. To powiedziałabym, są takie główne trendy, ale warto też powiedzieć, tak jak wspominaliśmy już w naszej rozmowie, w dalszym ciągu mamy do czynienia również z takimi tradycyjnymi kampaniami, które używają właśnie bardzo siermiężnych przekazów, używają bardziej tradycyjnych mediów. One w dalszym ciągu są i prawdopodobnie zostaną.
Czyli trzeba zawsze mieć włączone krytyczne myślenie. Dr Martyna Bildziukiewicz, szefowa unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją East Stratcom Task Force. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.